Taki mam kącik książek poświęconych działaniom polskiej armii poza Polską, później na emigracji. To był świetny pomysł. Oni utrwalali w formie książek swoją drogę, walkę. A poza tym wiele z tych książek dotarło do mnie z Anglii. I te książki mają pieczątki różne. Bardzo dużo tego jest. Z różnych świetlic, z czołgu pancernego, z więzienia polskiego. Nawet mam parę zoflagów, gdzie polscy oficerowie byli trzymani w okresie wojny. To mnie też fascynuje, właśnie ta wędrówka książek z Afryki, z tych obozów, gdzie w okresie wojny i po wojnie przebywały polskie dzieci. Są takie, Tangeru i w Rodezji. I właśnie takie małe pieczątki, które tak dużo mówią o książce, gdzie ona była. Także tutaj jest trochę o tym, w drugim pokoju też jest, a tutaj są takie piękne różne rzeczy, które mnie interesują od strony graficznej i estetycznej książki, książka jako dzieło sztuki. Możemy coś wyciągnąć na przykład. Ta może nie jest aż tak cenna, ale jest pięknie zrobiona, wydana, wydrukowana z chromolitografiami, oprawiona na skórę, z otwarcia parlamentu. O, pięknie zakomponowana graficznie. Ale to, o, ciekawostka. Ładnie wydana książka o świętym Stanisławie, biskupie Krakowa, po angielsku, wydana. A proszę, mówię, jak sobie z widokiem Lublina. O, proszę, jeszcze z dedykacją, bo to starania, aby ta książka wyszła tak, w takiej formie, były dzięki Antoniemu Królowi. On się podpisał Król, ale podpisywał się, jak z Polakami mając kontakt, normalnie się podpisał Król przez 2L, nie wiem dlaczego. Miał zakład grawerski. On pochodził z Chicago, a później mieszkał całe życie w Kalifornii, w Pasadenie. I tutaj na przykład to jest jego grafika, portrecik świętego Stanisława, to notabene z Minstera, z Kroniki. Bardzo ładna rzecz. Ten Antoni Król, ja później z nim korespondowałem, zresztą ta książka ma dedykację od niego dla mnie. Tu na przykład taka piękna książka jest wydawnictwa, które nazywało się Roy Crofters. I to był ciekawy człowiek, Hubbard się nazywał, który majątek zrobił nam produkcji mydła. Czyli nie wyszedł jak Zabłocki, możemy powiedzieć, wyszedł jak Hubbard na mydle. I kiedy dorobił się, postanowił zostać pisarzem i nie tylko, ale i wydawcą. Stworzył taką Aurora w stanie New York, taką kolonię dla artystów. To duży obszar, tam pobudował budynki różne, tam były i drukarnia, i zakłady rzemieślnicze, robili ze skóry, z metalu, meble robili. No i między innymi była drukarnia, to chyba było największe jego hobby. I tam przyjeżdżały przeważnie panie z dobrego towarzystwa, które nie wiedziały, co z sobą zrobić, a miały pieniądze, więc sobie przyjeżdżały do tej Aurory, do tej komuny jakby. U niego słuchały wykładów, coś pisały, zajmowały się rękodziełem, pomagały w drukarni, na przykład niektóre inicjały sobie były podmalowywane. Nie wiem, czy tutaj jest, nie, tam nie jest, ale mam takie egzemplarze, że były podmalowywane, no właśnie przez te panie. Tutaj właśnie dla przykładu jest jedna z takich książek wspaniałych, a właśnie papiernie też mieli. Więc proszę bardzo, wspaniałe zakomponowane strony na takim papierze niesamowicie grubym, czerpanym. A, piękny zapach. Trochę jakby zbutwiały, ale to nie jest. Roy Crofters to są po angielsku, to byli tacy, którzy pracowali przy budowie domów. Proszę zobaczyć, to przecież to jest wspaniała strona tytułowa i frontispice.
Trochę mi to nawiązuje do Morrisa.
Tak, jak najbardziej. Ten Hubbard, ta inspiracją właśnie był wyjazd do Anglii i spotkanie z tym ruchem odnowienia drukarstwa i drzeworytu i rękodzieła. I on to przeniósł na teren Ameryki. A co ciekawe, on nie był szczególnie ceniony w Ameryce. A to dlatego, że on to robił nie masowo, ale ta książka na przykład w 1000 egzemplarzy. Miał ku temu możliwości. Była kolonia, byli ludzie, którzy chętnie to robili, była drukarnia. Nie była to jakaś malutka drukarenka, którą nie byłoby stać takiego czegoś zrobić. Może zrobiłby w 50 egzemplarzach, ale nie. Ale oczywiście on też robił takie niskonakładowe, a poza tym on był sprytny. Zawsze spryt w nim pozostał po tym handlowaniu mydłem i produkcji. I na przykład książkę wydawał w różnych formach. W niskim nakładzie, w dużym nakładzie, w twardej okładce, w skórzanej okładce. Różne wersje bywały. Stąd prawdziwi drukarze tak niezbyt go szanowali i lubili. Ale ja zbieram te książki tego wydawnictwa. Mam sporo. A, Testament Villona.
Villon.
No też tak ładnie wydany. Drukowany prywatnie dla subskrybentów. Przez jakieś towarzystwo jeszcze. Casanova Society w Londynie w 1924 roku. No tu są takie jakieś trochę bardziej współczesne. Nie lubię ich, ale no niech będą. No bo takie zbyt trochę kiczowate są.
A co to znaczy, że książka jest niekiczowata i dobrze zaprojektowana?
Książki, te dobre książki, ich wzorem są książki, które powstały 500 lat temu, w XVI wieku, gorzej już w XVII, ale koniec XV wieku, pierwsze te druki. Kompozycja strony i przemyślana koncepcja właśnie stwarza klasyczną przyjemność oglądania. Wie się, że tu, co będzie na następnej stronie, wszystkie te elementy tworzą właśnie taką bardzo dobrą, przyjemną kompozycję, dzieło sztuki w zasadzie. A książki takie, no ładnie jest, przyjemne, ale to nic nie porusza mnie osobiście. Niektóre wydawnictwa, takie duże drukarnie, na Boże Narodzenie wydawały książeczkę z jakimś takim utworem specjalnie napisanym albo wcześniej, który się ukazał, który ma jakieś przesłanie, jakiegoś dobra, przesłanie dobra. Także po przeczytaniu tego człowiek się dobrze czuje, że dobrze coś zrobił, że nie jest taki łobuz, że pomógł innemu i tak dalej. Te wydawnictwa, duże drukarnie, co roku dla swoich pracowników wydawały taką książeczkę jako prezent na Boże Narodzenie. I tu na przykład wyciągnąłem coś takiego. Ładnie, bardzo ładnie wydane. Oni zazwyczaj dawali do opracowania swojemu typografowi. No i tutaj przykład właśnie jest takiej książeczki. Nieśmiertelne dziecko. O, list na Boże Narodzenie do nieznajomego przyjaciela. No bo to jest jedną z moich wariacji. Zbieram książkę na temat Bożego Narodzenia. Muszą mieć przesłanie właśnie takiego dobra, a nie... Nie może być to książka o walczących armiach, czy o piratach. To musi być coś, co daje człowiekowi poczucie, że jest jednak człowiekiem i jest dobrym. Tutaj mam jeszcze... Aha, to co to jest? No ciekawa koncepcja, o, proszę bardzo. Rozkłada się książkę i jest jeden napis, przez obie strony przechodzi, pięknie zakomponowany, typograficznie. Właśnie tego typu publikacje mnie bardzo poruszają i to jest tak przyjemność obcowania i dotyk i ach.
Książka dobrze zaprojektowana to jest książka, której oglądanie, kontakt z którą sprawia nam przyjemność. Tylko tu się trochę zawahałam teraz, bo to pojęcie trochę się zmienia. To, co nam sprawia przyjemność, nieco się spłaszcza.
Takich ludzi miłujących książkę jest niewiele. I to jest, mam zaszczyt, nie chwaląc się, będąc jednym z nich. Każdy może to zrobić. Można się też i nauczyć. I ja wiem, że to jest niemożliwe, żeby każdy, wtedy te wszystkie książki straciłyby sens może. A tutaj właśnie na początku, jak o tym Coenie mówiliśmy, wspomniałem o Leonie Dudku, Luisie Dudku, nie o Leonie. No i tutaj mam parę jego wydawnictw, tego wydawnictwa Contact Press. Nie spotkałem go nigdy. Oj, proszę bardzo. Rysunki Zygmunt Turkiewicz. Jeden z londyńskich polskich artystów. Proszę bardzo. Drukowany był w Anglii przez oficynę poetów i malarzy, czyli Czesława i Krystyny Bednarczyk. Jak to się stało? Jak to się stało, że raptem ten Polak z Montrealu, oficyna dopiero zaczynała swoje istnienie, bo ona gdzieś od 50 roku, a to jest 53, zdaje się, albo 52. No, jak to się stało? Tajemnica, warto może by ją kiedyś wyświetlić. To jest pewna choroba. Ja się przyznaję do tego autentycznie. To jest choroba. Może przybrać bardzo brzydki charakter też, no ale na szczęście ja jeszcze jakoś nie osiągnęłem tego pułapu.
A czym to się objawia wtedy?
No, że książka jest najważniejsza. Nic więcej nie jest ważne. Jak się ma rodzinę, to też nie jest ważna. Książka jest najważniejsza. I to jest, wtedy jest groźne.
Pan jest na etapie, książka jest ważna.
No, jak najbardziej. Także tutaj właśnie to też jeden z przykładów Bednarczyków. Wydania dla Luisa Dudka. O, i tutaj bibliografia Dudka. No, bardzo ważna osoba. Jakoś w Polsce nieznana zupełnie. On był profesorem na McGill w Montrealu i on był nauczycielem między innymi Coena i wielu poetów współczesnych, żyjących kanadyjskich, tych najlepszych. On był ich nauczycielem. On ich promował właśnie w tym wydawnictwie Kontakt. Pierwsze ich wydania to właśnie tam były. Tych takich, no oni już są na wymarciu. No może nie tych młodszych, nie tak jak Atwood, ale tych starszych. Nie rozumiem dlaczego. Były próby tłumaczenia, parę wierszy zostało przetłumaczonych Luisa Dudka przez Krzysztofa Zarzeckiego, który mieszkał w Toronto. To były dyrektor chyba Piwu czy Czytelnika, nie wiem. Świetnie znał angielski, był świetnym tłumaczem. Wiele książek tych z lat 70. 80. w Polsce tłumaczeń, poeci, a głównie amerykańscy.
Każda książka, którą pan otwierał, miała oczywiście pana ex libris.
Bo to jest element bardzo istotny i ważny dla samej książki, bo to proweniencję można prześledzić. Mam książki, które mają 3 ex librisy, albo i 4 poprzednich właścicieli. I wtedy to zupełnie trochę inny stosunek się do takiej książki ma. Bo jak się pozna te poprzednie osoby, nawet, że to był Amerykanin tam, powiedzmy, architekt, czy... A to już jest coś. To nie jest zupełnie takie anonimowe, że biorę książkę z półki i nie wiem. No to między innymi jest powód, dlaczego lubię mieć ex libris, bo przecież nie jestem wieczny. Kiedyś odejdę i część z tych książek będzie gdzieś trafiała do innych wariatów, takich jak ja. No i wtedy zobaczę, aha, taki Henryk Wójcik, no. Gdzieś poszperają, może w internecie teraz łatwo, no aha, to ten. Ale poza tym to też jest forma oznaczania książki. Że to jest właścicielem jest się. Kto był właścicielem? Własność.
A kto je projektuje panu?
No dużo. Ja swoich ekslibrysów różnych mam z 50. Kiedyś w większości to byli Polacy z Polski. Ja miałem bardzo bliski kontakt z wieloma grafikami. Ekslibrysem się interesowałem, zanim wyjechałem z Polski. Chodziłem do liceum plastycznego tutaj i moim nauczycielem był Henryk Zwolakiewicz, który sam projektował, drukował, był typografem też. Stąd wiedziałem, co to ekslibrys jest. No i już wyjeżdżałem z Polski pod koniec lat 70. Już miałem grupkę ekslibrysów z sobą. No jak wyjechałem za granicę, więc łatwiej było mi nawiązać kontakt z twórcami polskimi. Może to był ten czas, że jeszcze jak ktoś z zagranicy napisał do pana jakiegoś tam, no to odpowiadało się i to było w pewien sposób istotne i ważne. No i nawet jakiś zysk przynosiło dla artysty. Pierwsze ekslibrysy własne wykonali dla mnie na przykład Konstanty Maria Sopoćko. Taki był znany uczeń z Koczylasa. Naprawdę już wtedy nie ciął w drzewie, piórkiem rysował i ja na podstawie tego rysunku jego zrobiłem sobie ex libris. No różnie, Drużycki, Jerzy z Wrocławia, o, profesor Dawski z Wrocławia, który był rektor tej szkoły. Ten to mi zrobił chyba z 5, a niektóry w jednym egzemplarzu. Andrzejek Kot kilka mi zrobił. Od iluś tam lat są i Kanadyjczycy.
Pan nie tylko kolekcjonuje piękne książki, ale pan też robi piękne książki.
Nie jestem typografem, na czym bardzo boleję. Szkoda mi. A kto wie, może w przyszłym życiu będę następnym typografem. Może nawet bym się nie zdziwił. Tak, rzeczywiście. Akurat w tym roku, kiedy ja przyjechałem, czyli w 78, zawiązał się, powstał Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. Taka instytucja charytatywna, stworzona przez grono inteligencji Polski w Toronto i okolicach. Było tam paru pisarzy, między innymi Iwaniuk Wacław Tomaszewscy, tandem taki pisarski. No i ja miałem to szczęście, że poznałem Iwaniuka szybko, a to poznałem poprzez Stanisława Gliwę, tego drukarza londyńskiego. Wiedziałem o nim i znalazłem w jednej z bibliotek Związku Narodowego Polskiego, znalazłem jego książkę i był adres Gliwy, więc napisałem do Gliwy. Gliwa mi napisał, bo była to książka Iwaniuka, która wyszła właśnie w tym roku, czy rok wcześniej. Nemezis idzie pustymi drogami. Odpisał, no proszę pana, po co pan się do mnie zwraca, jak ten autor mieszka w Toronto? Niech się pan do niego zgłosi i sobie od niego kupi tą książkę. No, to od Gliwy kupiłem i zupełnie różne inne książki. No i tak zrobiłem, ponieważ przychodziłem co czwartek do Klubu Polskiego. No i się spytałem, czy to pan Iwaniuk się zjawia. Ależ oczywiście, on tutaj każdy czwartek jest. No i któregoś dnia, któregoś czwartku pokazano mi go, podszedłem, przedstawiłem się, no i zaprzyjaźniliśmy się. Kupiłem tą książkę oczywiście od niego. Śmieszna anegdota, bo napisał Wójcik przez uzwykłe. Co mnie tak zaszokowało, co myślę, no taki poeta, jak on mógł tak napisać? Często go odwiedzano, miał piękną bibliotekę, takie rzeczy, o których ja nie słyszałem, nie widziałem, właśnie emigracyjne, ponieważ on miał bliskie kontakty ze wszystkimi wielkimi emigrantami, wymiana i tak dalej, więc te książki wszystkie miał, które notabene teraz ja mam. Pankowski z dedykacjami, Witlin, każdego, oprócz Miłosza, bo się nie lubili. No i on mnie wciągnął do zarządu tego funduszu. Ja jako młody, jedyny z PRL-u w tym czasie. Na początku taki pomagałem, bo się wstydziłem. Nie potrafiłem jakoś z nimi rozmawiać. No zresztą to byli literaci, tam adwokaci, jacyś inni. A ja tu taki z PRL-u przestraszony. Pomagałem im oczywiście, myśmy robili wystawy, wyprzedaży książek, kiermasze różne, imprezy drobne, wieczorki, spotkania literackie. Ja w tym uczestniczyłem cały czas jako pomoc. Co się okazało, oni mnie obserwowali cały czas. Obserwowali, kim ja jestem, co swoją osobowością prezentuję, czym się interesuję. No i to trwało parę lat. To było zupełnie jak w cechu rzemieślniczym.
Terminował pan.
Terminowałem. No i w końcu Iwaniuk mówi, no co, słuchaj, teraz tutaj ktoś tam odszedł czy umarł. Mamy wolne miejsce, czy chciałbyś w tym funduszu być? Ja mówię, no dobrze. I od razu na głęboką wodę zrobili mnie sekretarzem. No i jak byłem w tym funduszu, gdzieś od połowy lat 80. zaczęli pojawiać się ludzie z Polski, z fali postsolidarnościowej i między innymi z Lublina nawet dwie osoby. Nawet w funduszu był jeden, Sarnicki taki, nie wiem co się z nim stało, on był z Kulu, Marek Kusiba, który obecnie jest prezesem funduszu. No i pojawił się jeszcze Edward Zyman. To też ciekawa historia, bo akurat przywiozłem jego prochy w tym roku. I tu jest zdjęcie on na przykład. Edward Zyman i Wacław Iwaniuk razem prochy obu przywiozłem do Polski. Ach. Mam takie zdjęcie w Siedliszcza z tego roku. Trzymam urnę Edwarda, ławeczka Iwaniuk ze Spiszu i ja siedzę. Trzej koledzy, jeden żyjący, No i z czasem, gdy odeszła ta wojenna emigracja, myśmy przejęli jakby pałeczkę tego funduszu. Bodajże w 90 roku osobisty kontakt nawiązałem z Piotrkiem Mordelem, Mordelusem, który w tym czasie mieszkał w Berlinie. W drodze do Ameryki zatrzymał się w Berlinie z rodziną i już tam został. Myśmy się nigdy nie widzieli wcześniej, ale on był tym, który mi dostarczał bibułę. Przychodziły do mnie masę bibuły, książki, biuletyny, gazetki, wszystko, znaczki, grafiki. Miałem duży zbiór tego. A Piotrek się właśnie wtedy interesował po cichu, robił pewne rzeczy i na przykład ta książeczka wydana w drugim obiegu Iwaniuka, Kartagina i inne wiersze Wacława Iwaniuka, Wolna Spółka Wydawnicza, Komitywa gdzieś w Polsce, 87 rok. I to Piotrek robił, na przykład to na prasce, bo poeta, jak już tomik był gotowy, to jeszcze chciał jakąś nową wersję, czy inną, jednego z wierszy, więc on to złożył na prasce introligatorskiej. Wydrukował to i to jest doklejone. No ale to robił też okładkę, to są prawdziwe liście z Parku Saskiego. Zbierał, wałkiem przejeżdżał później. Jak przyjechałem od razu, jak się w Polsce system zmienił, to przyjechałem natychmiast do Polski w 90 roku. I pojechałem do Berlina, do Piotrka, żeby go poznać w końcu, kto to jest. Myśmy wymieniali listy później i jakieś plany robiliśmy. On strasznie był zainteresowany właśnie piękną książką i chciał coś robić. Pojechałem do Berlina i się poznaliśmy. I on rzeczywiście skończył jakieś tam kursy graficzne i zaczął taką jakby malutką działalność swoją. I robił dla funduszu. Edward Zyman był już prezesem. To był rok gdzieś 2000. No i ja mówię, słuchaj Edward, może byśmy takie serie wydawali niskonakładowe. Mam takiego przyjaciela w Berlinie. On bardzo chętnie będzie takie rzeczy robił. My to sfinansujemy wydawanie. To są groszowe rzeczy. No i dobra. Tym bardziej, że ja zrobiłem z Piotrkiem na urodziny Iwaniuka. O, to jest pierwsza książeczka Mordelus Press, berlińska. Kilka wierszy, ja to wykradłem kilka wierszy takich nowych Wacława, bywając u niego. I zrobiliśmy taki, zamiast życzeń świątecznych na Boże Narodzenie, zrobiliśmy taką książeczkę w 93 roku, kilka wierszy. No właśnie, urodzinowe, bożonarodzeniowe życzenia, pełne serdecznych uczuć, przyjaźni, wzruszeń, zamiast kartki, tomik, arkusz swoich najnowszych wierszy. Twoje wiersze zbliżyły nas, nie ma granic między Berlinem a Toronto. Pamiętamy jednak, że źródłem jest nasza Lubelszczyzna. Ciebie dla nas to miejsce, gdzie ciągle wracamy. Berlin, Don Mills, czyli Toronto, tu tylko mieszkamy. Piotr Mordel, Henryk Wójcik. A Piotrek jest z Lublina. Piotrek mieszka na Bronowicach. No i to wydaliśmy te kilka wierszy. Dwa wydania. Pierwsze 5 egzemplarzy, a drugie 12. A te były jeszcze imienne. No i jeszcze, wybacz Wacławie, że pożyczyliśmy twoje wiersze. Wiesz, kilka wierszy Wacławie. Jako pierwszy druk Mordelus Press, opracowany graficzne, topograficzne Piotr Mordel. Mordel na Macintosh. Coś tam, inicjator wydania tomiku Henryk Wójcik, użyto fonty takie i takie, wydano w 5 imiennych egzemplarzach. A ja mam egzemplarz Iwaniuka i to jest Iwaniuka numer 1. To był początek i Zyman mówi, okej, to róbmy i wydaliśmy kilka serii. I tutaj jest przykładów trochę, wyciągnąłem. Nie wszystkie są Mordelusa, ale chyba 3 serie były takie. Różniły się między sobą. Pierwsza była, nie mam akurat przykładu na wierzchu. Później była taka seria, biała, z tłoczonymi, na wolucie tłoczony nazwisko autora i tytuł. I one były tłoczone w Lublinie, w UDEK-u. Pan jeszcze, jak pan Zdzisław Budynkiewicz tam pracował. Ja przychodziłem i już na zapas zamawiałem kilka tytułów i zawoziłem same obwoluty do Toronto. No a później reszta już się robiło w Toronto. Przywoziłem papier. W UDEK-u pan Głódź, chyba się nazywa ten drukarz, albo pan Budynkiewicz, robili skład błyskawicznie i wydrukowali. Ja zawoziłem do Toronto. Piotrek do pewnego czasu chętnie robił. No na przykład to jest od A do Z przez Piotrka robione. To jest adres, pod którym mieszkał Iwaniuk w Toronto i to jest jego dom. Piotrek to robił chętnie, ale później jakoś tak odechciało mu się. Ja kiedyś tam będąc, kiedy Piotrek, on lubi długo spać. Ja wstałem wcześniej, leżały rzeczy przygotowane na biurku. Usiadłem i sam zrobiłem jeden tomik. Złożyłem, przyciąłem, nakleiłem i tak dalej. Zszyłem. No i... O, proszę, jaki ładny ekslibrys. No i od tego się zaczęło. Mówię, Piotrek, no to w takim razie ty tylko zaprojektujesz, a ja będę wszystko robił później, dalej. No fajnie. No i tak zostało do dzisiaj. Są też robione tutaj w Lublinie przez Wałdowski taki. Jacek z biblioteki Łopacińskiego, ich tak zwany plastyk, to zaprojektował w 2016 roku, złożył i ja podczas pobytu tu w Lublinie wydrukowałem i tu w kuchni na stoliku zrobiłem taką książeczkę. Nie tylko tą, bo i Adama tamtą książeczkę czerwoną o drukarzach poza Polską też zrobiłem tutaj w kuchni. To było ciekawe, bo to mój przyjaciel, ten rysunek, Jerzy Lakutowicz, mój najbliższy przyjaciel.
Z czego pan robi te książki? Przy czym nie pytam tylko o materiał. Nawiązuję też do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli że książki mówią, że można z nimi rozmawiać. Więc pytam, z czego pan je robi? Co pan tam do nich wkłada?
Ideą tak zwanej drukarni osobistej nie jest jakieś szczególnie zapotrzebowanie czy moda, chociaż może też odgrywa rolę. Ale to jest osobista sprawa. To jest osobista. Ja drukuję, może to być największa hała, ale ponieważ ja ją lubię, ja ją chcę zrobić, to ja robię i koniec. I się nie pytam nikogo. Ja ją finansuję, ja ją robię od A do Z i koniec. Wtedy się naprawdę obcuję z autorem. Na przykład z Urszuli Gierszoń robiłem ten świt z Waroga. Myśmy to, zanim ja to zrobiłem, to zajęło chyba ze 2 lata, bo ona przysyłała wiersze, zmieniała, myśmy czytali, ja to czytałem, raz się podobało, raz się mniej podobało, jaki skład, ona tam zmieniała ilość wierszy zamieszczonych, później ta grafika. To właśnie taki osobisty kontakt, to jest właśnie najpiękniejsze, najwspanialsze, bo w drukarni zwykła książka, no to jest bezosobowa, drukuje się, ktoś ją drukuje, ktoś napisał, ktoś drukuje. Ktoś sprzedaje gdzieś, leży w tych, a tu nie, tych książek się nie sprzedaje, te książki się albo rozdaje. Jeszcze nigdy żadnej książki nie sprzedałem, bo po co? Tak zostało, robię. Kiedyś bardziej intensywnie, teraz mniej. No, głównie z winy Piotrka, który się miga.